Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W województwie pomorskim oraz mieście Gdańsk ogłoszono żałoby do dnia pogrzebu prezydenta Pawła Adamowicza. Trzydniową żałobę ogłoszono z kolei w Warszawie, Sopocie, Częstochowie i innych miejscowościach. W wielu miejscach wyłożone są księgi kondolencyjne, w których wpisują się obywatele. Pogrzeb prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę. Tymczasem policja zatrzymała 3 osoby, które po ataku na Pawła Adamowicza między innymi w internecie wzywały do kolejnych morderstw. Szef Sejmowej Komisji Obrony poseł PiSu Michał Jach mówi, że dobrze, iż policja monitoruje tego typu zachowania w internecie.
Dwoma rękami podpisuje się za wolnością słowa. I jestem przeciwny cenzurowaniu internetu. Znam takie przypadki, kiedy Facebook cenzuruje z powodów naprawdę bardzo dziwnych politycznych wypowiedzi w internecie. No ale nawoływanie do zabójstwa, nieważne czy to jest prezydent, czy to jest mój sąsiad, czy wykorzystanie internetu do jakiejś innej działalności przestępczej, to nie jest żadna wolność słowa, to jest po prostu działalność przestępcza, to, że ktoś pisze i uważam, że to bardzo dobrze, że policja monitoruje.
W niedzielę wieczorem Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w Gdańsku przez Stefana W., który podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wtargnął na scenę. W efekcie doznanych obrażeń prezydent Adamowicz zmarł w poniedziałek w szpitalu. 27-letni mężczyzna nie przyznaje się do popełnienia przestępstwa. W przeszłości był on karany za napady na banki. Najprawdopodobniej jest chory psychicznie. W Sejmie zakończyła się konferencja poświęcona problematyce psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. Parlamentarzyści, przedstawiciele rządu oraz specjaliści dyskutowali o tym, jak sprawniej organizować pomoc.
Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży to coraz poważniejszy problem. Według danych resortu zdrowia w latach 2010-2017 rocznie samobójstwo popełniało od 100 do 144 dzieci oraz nastolatków. Jako przyczyny eksperci wskazują m.in. dopalacze, osłabiające się więzy rodzinne, a także uzależnienie od świata wirtualnego. W czasie zorganizowanej w Sejmie konferencji pod hasłem Opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą jako jeden z problemów wskazano zbyt późną diagnostykę oraz brak odpowiedniej profilaktyki, mówi wiceminister edukacji Marzena Machałek.
Wprowadziliśmy odpowiednie przepisy do prawa oświatowego, które mają sprzyjać wzmocnieniu wychowawczej roli szkoły, bo te działania mieszczą się bardzo mocno w wychowawczej roli szkoły i wpisaliśmy te zadania do podstawy programowej kształcenia ogólnego i są odpowiednio uwzględniane w programach nauczaniach. Od września 2019 roku program wychowawczo-profilaktyczny szkoły będzie i jest opracowany na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie potrzeb rozwojowych uczniów, czynników chroniących i czynników ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
Z kolei wiceminister zdrowia wskazał, że trwają prace nad przekształceniem modelu opieki z modelu azylowego na socjalizujący. To ważne, aby młody człowiek dochodził do zdrowia w przyjaznym środowisku. Konferencję zorganizowała Sejmowa Podkomisja Stała do Spraw Zdrowia Psychicznego. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Minęły dokładnie 4 lata od czarnego czwartku, po którym osoby mające kredyty we frankach znalazły się w trudnej sytuacji. 15 stycznia 2015 roku Bank Centralny Szwajcarii uwolnił kurs franka wobec euro. Przez chwilę szwajcarski pieniądz kosztował nawet 5 zł. Przed tym kursem był na poziomie około 3 zł 50 groszy. Wzrost wartości waluty oznaczał jednocześnie wzrost rat kredytu. Władze podejmują działania, aby pomóc tym zadłużonym. W 2015 roku uchwalona została ustawa o wsparciu kredytobiorców. W Sejmie procedowane są też 4 inne projekty ustaw frankowych. Marek Rzewuski, wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, uważa, że prace nad ustawami prowadzone są zbyt wolno.
Chcielibyśmy, żeby to zainteresowanie ze strony rządzących przekładało się na jakieś realne efekty. Przede wszystkim, żeby te projekty ustaw w jakiś sposób były procedowane, a nie tylko obradowano nad nimi, aby to bardziej przeszło jakąś drogę legislacyjną dalej. Natomiast ten projekt, który ostatnio wpłynął ze strony prezydenta, on przede wszystkim ma tę wadę, że nie rozwiązuje problemu osób, którym już banki wypowiedziały umowę. Wolelibyśmy, gdyby prace były bardziej koncentrowały się na tym wcześniejszym projekcie, którego celem byłoby zrównanie kredytów złotowych z kredytami frankowymi.
Ustawy, które przewidują pomoc tak zwanym frankowiczom, są obecnie przedmiotem prac Sejmowej Podkomisji do spraw ustaw frankowych. Wiodącym jest prezydencki projekt noweli regulacji z 2015 roku o wsparciu kredytobiorców. Rozszerza on działanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który wpisuje się w ustawę sprzed 3 lat. Nowela wydłuża okres uzyskania wsparcia z 18 do 36 miesięcy, zwiększa też jego wysokość z 1500 do 2000 zł. W Sejmowej Podkomisji są jeszcze 3 inne projekty ustaw, jeszcze jeden prezydencki, PO i Kukiz 15. Problem kredytów w obcej walucie dotyczy około 2 milionów osób. Agencja Standard & Poor's utrzymała szacunki dynamiki wzrostu PKB i poziomu deficytu sektora finansów publicznych Polski na lata 2019-2020. Tak wynika z najnowszego raportu agencji. S&P wciąż prognozuje, że PKB Polski w tym roku wzrośnie o 3,4%, w roku 2020 o 3%. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych wyniesie odpowiednio 1,5% i 2% PKB. Agencja przedstawiła po raz pierwszy prognozy wskaźników na 2021 rok. Jak wynika z nich, polska gospodarka utrzyma tempo wzrostu i poziom deficytu sektora z 2020 roku. Marek Wołos, ekonomista, uważa, że prognozy S&P są dość zachowawcze.
3,4 wzrostu wobec prawie 5 w 2018 roku oznaczałoby jednak dość spory nawet spadek. Ja bardziej spodziewam się, że ten wzrost gospodarczy będzie wokół 4%, a może w 2020 dopiero spadnie do poziomu 3,4%. Natomiast jeśli chodzi o wyniki budżetu, o wyniki deficytu sektora finansów publicznych, to są wskaźniki, które będą na pewno Polskę stawiały wysoko w Europie.
Ekonomiści zwracają uwagę, że obok prognoz istotne są także ratingi. Agencja S&P zaplanowała na ten rok 2 przeglądy ratingu Polski. Mogą się one odbyć w dniach 12 kwietnia oraz 11 października. Spośród 3 największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's na poziomie A2. Rating Polski według Fitch i S&P to A-. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. Polskie linie lotnicze LOT otworzą nowe połączenie do Azji. Nasz narodowy przewoźnik będzie latać do stolicy Indii, New Delhi. Pierwszy lot ma się odbyć 17 września. Początkowo połączenia będą się odbywały 5 razy w tygodniu. Dreamliner wystartuje z lotniska Chopina w Warszawie i pokona ponad 5000 km w blisko 7 godzin. W drodze powrotnej lot ma potrwać 8 godzin. Indie to ciekawy kierunek nie tylko pod względem turystycznym, ale też biznesowym, podkreśla Adrian Kubicki, rzecznik LOT.
Są też takim bardzo szybko rosnącym krajem turystycznym, jeśli chodzi o podróże Europejczyków do Indii. Coraz więcej Polaków też wybiera się właśnie na wakacje, na wyprawy do tego kraju. Polacy też robią interesy w Indiach. To warto zaznaczyć, że Indie są w czołówce krajów, w których inwestują Polacy. Więc jest wiele powodów, dla których to połączenie powinno być obsługiwane. Jesteśmy przekonani, że będzie ono sukcesem.
Natomiast od czerwca LOT uruchomił także połączenia do Miami w Stanach Zjednoczonych oraz Bejrutu, stolicy Libanu. Mimo wezwań reduty dobrego imienia Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom, nadal 2 zagraniczne portale w swoich artykułach podtrzymują oszczercze sformułowania polski obóz koncentracyjny i polski obóz śmierci. Mowa o artykułach zamieszczonych na jednym z hiszpańskich portali oraz jednym z anglojęzycznych portali. Pierwszy z artykułów dotyczy kontrowersji, jakie swoją aktywnością na Twitterze wywołał jeden z pisarzy ironizujący na temat powieści osadzonych w niemieckich obozach. Redakcja, opisując to, użyła kłamliwego określenia polski obóz koncentracyjny. Drugi tekst poświęcony jest śmierci Selmy Engel, której udało się uciec z obozu w Sobiborze. Obóz ten nazwano w artykule polskim obozem śmierci. Reduta Dobrego Imienia już dwukrotnie zwracała się do wspomnianych portali w tej sprawie. Wezwania pozostały bez odpowiedzi. Reduta prosi więc o wsparcie czytelników swojego newslettera, by ci wysyłali listy do tych redakcji. To nasza rutynowa akcja, mówi prezes Reduty. Maciej Świerski mówi też, że w hiszpańskiej strefie określenia polskie obozy pojawiają się dość często.
To jest z jednej strony naszym zdaniem kwestia po prostu nieświadomości historycznej, bo ani Hiszpania, ani Ameryka Łacińska nie brała udziału w II wojnie światowej w taki sposób jak inne kraje Europy czy świata. A druga sprawa, tam także jest taka pewnego rodzaju zatwardziałość lewicowa, czyli po prostu w tej chwili uznajemy, że oni po prostu działają z premedytacją wbrew nie tyle prawdzie historycznej, co także po prostu chcą obrazić Polaków. Wezwaliśmy naszych sympatyków i członków do reakcji na to, co się pojawiło na dwóch portalach hiszpańskich, 20 minut S i WN.com. To jest nasza rutynowa akcja. Najpierw wysyłamy do właściciela portalu, do redakcji wezwanie do usunięcia. Po czym, jeżeli to nie skutkuje, wtedy właśnie takim newsletterem wzywamy naszych sympatyków i członków do reakcji.
Wzory listów w języku angielskim oraz tłumaczenie na język polski dostępne są na newsletterze Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom. Reduta prosi o przesyłanie wspomnianym portalu listu w wersji angielskiej. Na koniec Panama. Tam trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Uczestnicy rejsu niepodległości pracują nad specjalnym programem muzyczno-tanecznym. Zajęcia prowadzą tancerze ledniccy, a próby odbywają się na panamskiej plaży nad Oceanem Spokojnym. Przygotowana choreografia uświetni koncert Polska dla Panamy, który odbędzie się 23 stycznia na żaglowcu Dar Młodzieży. Ma to być kolejny polski akcent spotkania młodzieży w Panamie.
Ta scenaria jest niesamowita. Tańczymy na plaży, też fajna forma jakby chwalenia Boga właśnie w innym miejscu niż sala gimnastyczna, czy powiedzmy jakaś sala do ćwiczeń.
Jednak jest możliwość bardzo rzadka, aby móc wystąpić na Światowych Dniach Młodzieży przed tyloma młodymi osobami i jakoś przekazać swoje świadectwo.
No jest bardzo fajnie. Jest naprawdę tak tańczyć na słońcu, to jest świetna sprawa.
Mówili uczestnicy rejsu młodzieży. Światowe Dni Młodych rozpoczną się już za 6 dni. Na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem z Polski przybędzie 3,5 tysiąca pielgrzymów, którym będą towarzyszyć księża i wolontariusze. Tematem przewodnim Światowych Dni Młodzieży w Panamie są słowa Matki Bożej, zaczerpnięte z Ewangelii Świętego Łukasza. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Światowe Dni Młodych poprzedzą dni w diecezjach, które odbędą się od 17 do 21 stycznia. To były wiadomości w Radiu Maryja.